Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam państwa.
Jak wygląda sprawa wniosku o koncentrację, który skierowany będzie do Komisji Europejskiej, która ma ocenić zasadność i dopuszczalność połączenia Orlenu i Lotosu?
Panie rektorze, może od początku. My już od roku czasu pracujemy nad tym. My jesteśmy w fazie prenotyfikacji. Cały czas rozmawiamy z komisją, prowadzimy analizy, badania. Pracują parę kancelarii, doradców, także pełne zaangażowanie. I oczywiście to zaangażowanie teraz jest następny etap, czyli etap złożenia wniosku. I ten wniosek będzie złożony na przełomie czerwca, lipca. Ja sądzę, że w pierwszych dniach lipca będzie złożony wniosek. Jeszcze cały czas odpowiadamy komisji na setki pytań, cały czas te pytania również przychodzą i taki wniosek będzie złożony. Dla nas jest to ważny proces. Ten proces jest ważny dla Wybrzeża, ten proces jest ważny dla Orlenu i ten proces jest ważny dla Polski. I tu w momencie, kiedy doprowadzimy do tego procesu, wszyscy są wygrani.
A panie prezesie, pojawiają się takie obawy, że na etapie postępowania w Brukseli, poza merytoryczną oceną, mogą być na przykład działania lobbystyczne ze strony konkurencji naftowej ze wschodu. Czy macie takie obawy, że także czynniki polityczne będą miały wpływ na ocenę, a nie tylko merytoryczne?
Ale oczywiście, panie rektorze, że my nie tylko mamy obawy, ale my to widzimy, także to jest normalna rzecz. My walczymy pod względem merytorycznym. Cały świat praktycznie ma te procesy synergii już za sobą. Europa ma za sobą i dzisiaj generalnie firmy rodzime, które pracują na tych rynkach, bardziej konkurują na rynkach zewnętrznych. Ten proces synergii już na terenie krajów danych nastąpił. No weźmy nawet MOL-a, jeżeli chodzi o Węgry. Ten proces synergii dawno nastąpił, więc to jest jedyna droga, by się tak naprawdę rozwijać. I ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie wszystkim się to podoba, że to jest część Europy, to nie jest tylko rynek polski, ale my mamy również oddziaływania na około inne też rynki, praktycznie rynki Trójmorza. Mamy również oddziaływania i wiem, że nie wszystkim ten proces się podoba, ale no my jesteśmy odważnymi ludźmi. Musimy ten proces zacząć, musimy go realizować i konsekwentnie iść krok za krokiem i również przedstawiać swoje argumenty i na pewno nie damy się wystraszyć różnym tam politycznym, generalnie jakimś podszeptom i różnym jakimś niestandardowym działaniom w tym zakresie. My działamy zgodnie z prawem, mamy argumenty na to, uważamy, że ten proces tylko i wyłącznie może pomóc takim firmom jak Orlen i Lotos. W żadnym wypadku ten proces nie zaszkodzi żadnej z tych firm i tu przyjechałem na dłuższy czas na Wybrzeże, żeby to wytłumaczyć tak naprawdę, bo to nie jest proces, który zagraża funkcjonowaniu Lotosu. Nie, Lotos zostanie na Wybrzeżu, Lotos na Wybrzeżu jeszcze bardziej się będzie rozwijał i to jest normalną rzeczą, że jako polska firma, która Orlen w przeciągu 3 lat zarobiła 19 miliardów złotych, to co, mamy inwestować poza granicami kraju? Nie, my głównie musimy inwestować u nas w kraju, więc my kupując Lotos gwarantujemy jeszcze szybszy rozwój tej spółki. Co za tym idzie? Jeszcze większe podatki tu na Wybrzeżu, bo nic się nie zmieni poza właścicielem. Lotos nadal zostaje na Wybrzeżu. Ale oczywiście siedziba zostaje, będzie Lotos zdecydowanie bardziej się rozwijał, ale to nie są moje puste słowa, bo panie redaktorze, jakąkolwiek firmę, którą Orlen zakupił, każda z tych firm się rozwija. Proszę zobaczyć, to myśmy skoncentrowali rynek paliwowy petrochemiczny Czechom, mając tam firmę Unipetrol. Kiedyś ta firma Unipetrol kosztowała, akcje tej firmy Unipetrol kosztowały bodajże 80 koron. Wykupywaliśmy wykup
prawie
powyżej 300. Więc proszę sobie wyobrazić, czy którakolwiek spółka, którąśmy kupili, straciła na wartości? Nie, zyskała. I również Lotos po zakupie będzie zyskał na wartości. Również Lotos po zakupie, proszę państwa, będzie się bardziej jeszcze zdecydowanie rozwijał.
I panie prezesie, jest bardzo ważna rzecz. Jak zapytano Polaków, jakie marki najlepiej korzystają, rozpoznają z punktu widzenia sponsoringu, to tam jest między innymi Adidas, Coca-Cola i uwaga, i Orlen, i Lotos.
Ale oczywiście, ale proszę
te
zobaczyć.
Te dwie, ale czy Lotos będzie dalej prowadził samodzielną politykę marketingową nakierowaną na przykład na działania
panie
regionalne?
Panie redaktorze, może odpowiem tak. Orlen jest firmą, która bardzo mocno w przeciągu tych 2 lat jeszcze zdecydowanie mocniej zaangażowała się w polski sport. Jeszcze zdecydowanie mocniej zaangażowała się w zadania CSR-owe, czyli te zadania społeczne. Po wykupie na pewno nigdy nie doprowadzimy do tego, żeby zarówno aktywność Orlenu, jak i Lotosu w zakresie sportu, w zakresie działań społecznych
nie spadła.
Nie ma takiej możliwości, wręcz na odwrót. Ta działalność będzie jeszcze zdecydowanie zwiększona, ponieważ to nie jest tylko działalność stricte społeczna, to jest działalność, która buduje wizerunek i rozpoznawalnie marki. Proszę zobaczyć, poprzez sport najbardziej się buduje rozpoznawalność marki, czyli wartość marki.
A nie będzie w pewnym momencie konfliktu między Orlenem a Lotosem jako
wypadku,
markami?
Ale w żadnym wypadku nie będzie tego konfliktu. Tak poukładamy inwestycje w polski sport i w społeczne zadania, że będzie to bardziej płynnie przebiegnie i nie będzie żadnego w tym konfliktu. Dlaczego ma być w tym
zakresie
konflikt?
Czyli ma pan wizję uzupełniania
się,
a nie
konkurencji.
Oczywiście,
jest to wizja uzupełniania się. My dzisiaj mamy klientów, którzy są zwolennikami nie tylko jednej dyscypliny sportu, tylko wielu innych dyscyplin sportu i my nie będziemy nikogo odtrącać. No proszę zobaczyć, Orlen wszedł w Formułę 1, bo wszedł w Formułę 1 i w żadnym wypadku generalnie nie obcięliśmy inwestycji na polski sport. Wręcz na odwrót, zwiększyliśmy inwestycje na polski sport i mamy przez to efekty. Też stworzyliśmy wiele wspaniałych, nowych imprez sportowych, choćby nawet ostatnia Wyścig Narodów, gdzie do kolarstwa wraca ten duch taki narodowościowy. To jest wspaniała impreza, gdzie promujemy się nie tylko w Polsce tą imprezą, ale tam były media z całej Europy. Promujemy się na całym świecie. Piękne krajobrazy, to też w czasie, kiedy kolarze rywalizują, nie tylko są pokazywani kolarze, ale i też nasz piękny kraj
miejsce,
z krajobrazami,
gdzie
gdzie jeździmy, to też jak gdyby ożywia ruch turystyczny w tym zakresie.
A panie prezesie, z innej strony patrząc, Orlen ponad 1700 stacji na polskim rynku, Lotos około 500. Czy po ewentualnym połączeniu będziecie ograniczać tą liczbę, będziecie doprowadzać do sytuacji, żeby one nie konkurowały za blisko?
To jest dłuższa rozmowa, ale to jest normalne, że przy czasie połączenia my musimy przedstawić warunki zaradcze. I to jest normalną rzeczą, że my nie możemy doprowadzać do dużej koncentracji na mikrorynkach. I to jest normalną rzeczą, że część z tych stacji generalnie...
Odsprzedacie?
Są różne formy, panie redaktorze. To pan powiedział odsprzedaż. Nie tylko jest odsprzedaż, ale jest wymiana. Są różne formy. I my rozmawiając z naszą konkurencją patrzymy na różne formy. Przecież my też posiadamy stacje w Niemczech, też posiadamy stacje teraz już na Słowacji, też posiadamy stacje w Czechach, też posiadamy stacje na Litwie. Różne są formy w tym zakresie i oczywiście te formy, jeżeli chodzi o koncentrację, będą z poszanowaniem prawa, a w dialogu z komisją, ale już też w dialogu z naszą konkurencją i ten dialog już prowadzimy z naszą konkurencją w tym zakresie.
Panie prezesie, jeżeli przyjrzymy się rynkowi hurtowemu w Polsce, Lotos i Orlen połączone, 75%
rynku
redaktorze, hurtowego.
No niech pan,
nie ma w panu obawy, że będzie ograniczenie konkurencji?
Widzę, że pana zbryfowała konkurencja za bardzo. Żartując.
Moją oczywiście. Rolą jest zadawanie tych pytań.
Ale oczywiście, panie redaktorze, powiem panu tylko tyle. Tylko niech pan wie, że my nie działamy na rynku polskim. To jest otwarty rynek Unii Europejskiej.
Można przywieźć z Niemiec paliwo.
I nie ma dzisiaj problemu przywieźć z każdego kierunku paliwo. I nigdy, i panie rektorze, niech sobie nikt nie da wmówić, że poprzez to, że się łączymy, paliwo będzie droższe, czy my będziemy mieć. W żadnym wypadku, bo nie jest to generalnie zgodnie nawet ze strategią Orlenu. My musimy trzymać pewien poziom paliw, cen, bo to działa na rynek. A rozwój rynku jest również rozwojem naszego koncernu. Nie da się oderwać rozwoju gospodarki od rozwoju Orlenu. To tak naprawdę w momencie, kiedy rozwija się Orlen, rozwija się gospodarka, a jak się rozwija gospodarka, rozwija się Orlen. Więc nawet nie opłaci się nigdy Orlenowi wykorzystywać jakąkolwiek pozycję w tym zakresie. Bo nawet gdyby komuś wpadło to do głowy, to są różne instytucje, które ci na to nie pozwolą, po pierwsze. A po drugie, chcę powiedzieć, każda różnica grosza, dwa, trzech na rynku hurtowym powoduje tak naprawdę import tego paliwa, więc przecież my nie jesteśmy zamurowani. Przecież
czyli
kraje Unii Europejskiej są otwarte.
Unii,
oczywiście,
a nie w, samego kraju,
a nie w skali samego kraju. Proszę zobaczyć, masę paliwa importuje się jeszcze do Polski. Sami importujemy nawet, no więc nie możemy tak oceniać rynek. My musimy rynek oceniać w skali całej Unii Europejskiej.
Jeżeli się popatrzy na te największe podmioty na rynku paliwowym w Europie Środkowo-Wschodniej, ja myślę tu o austriackim OMW, tak, czy węgierskim MOL-u. Orlen ewentualnie z Lotosem jest zdecydowanie największy, jeśli chodzi o przychody, ale macie pewną piętę achillesową. To jest kwestia wydobycia własnych zasobów. Czy uda się rozwinąć?
No widzi pan.
Czy uda się rozwinąć tą działalność po fuzji?
Ale to oczywiście, widzi pan, panie rektorze. I to się akurat skomponuje. Załóżmy, my mamy piętę, jeżeli chodzi o wydobycie. Ale Lotos ma bardzo dobrze rozwinięte wydobycie. My też mamy spółkę Orlen Upstream i również wydobywamy, więc tu generalnie widzimy pewne synergie, które mogą nastąpić. Ale załóżmy, Lotos nie ma nogi petrochemicznej i tu znów widzimy synergię w zakresie nogi petrochemicznej i wkładu do tak zwanej petrochemii. Więc Lotos ma bardziej rozwiniętą spółkę kolejową, my zdecydowanie mniej, więc tu tylko widzimy możliwości uzupełniania się nawzajem, ale też proszę zobaczyć, jakie generuje dochody Lotos, a jakie generuje dochody Orlen. Lotos ma takie dochody, jak Orlen wypłacił dywidendę w tym roku, bo Orlen wypłacił w tym roku rekordowo dywidendę, to jest około 1,5 miliarda złotych. Lotos ma gdzieś dochody z rzędu zyski 1,7 miliarda, 1,800 miliarda. I teraz proszę zobaczyć, dlaczego też jest potrzebne łączenie tych firm. Dziś w Polsce wymagane są również duże inwestycje i dziś państwo nie będzie robiło tych inwestycji. Dziś te inwestycje muszą robić spółki, firmy i chcąc zrobić duże inwestycje, wydawać duże miliardy, czyli robić duży capex inwestycyjny, musimy się połączyć. No choćby nawet budowa, to co planuje Orlen offshore'u, czyli budowa farm na Bałtyku, to wymaga miliardów, więc to jest normalną rzeczą, że trzeba się łączyć, by mieć większe możliwości inwestycyjne. Dziś załóżmy wytwarzanie energii niskoemisyjnej, dziś są potrzebne miliardy, by w to inwestować. W związku z tym połączenie wyzwoli możliwości dodatkowe do inwestycji, ponieważ te kapeksy inwestycyjne będą w tym zakresie połączone. Więc panie redaktorze, cokolwiek byśmy nie wymienili, to tak naprawdę jest to z niesamowitą korzyścią dla Wybrzeża, mało to, z korzyścią tak naprawdę również na klientów naszych. Trzeba sobie to wprost powiedzieć, bo my jakie mamy możliwości wpływ na ceny na stres? Oczywiście wszyscy mówimy baryłka ropy, ale jeżeli tej baryłki ropy będziemy kupować zdecydowanie więcej, to inna cena będzie.
Bo dzisiaj
proszę sobie wyobrazić, dzisiaj ani Lotos, ani my nie jesteśmy średnim odbiorcą ropy. Jesteśmy małymi odbiorcami ropy. Po połączeniu będziemy średnimi odbiorcami ropy. Co za tym idzie? Będziemy mieć inną cenę na zakupie tej baryłki. To powoduje również stabilność na stacji. Już nie mówiąc o procesach logistyki czy operacyjnych różnych procesach. To też wyzwala dodatkowe oszczędności, co powoduje większą stabilność na cenach naszych stacji.
A skoro mówimy o tych dostawach, jeszcze kilka lat temu niemal 100% ropy pochodziło z kierunku wschodniego. W tej chwili ten udział ropy, która jest przetwarzana
To jest bardzo
spada.
Mocna praca.
Kiedy będziemy mogli powiedzieć, że jesteśmy tak naprawdę zdywersyfikowani?
Ale my już jesteśmy zdywersyfikowani. Oczywiście już jesteśmy zdywersyfikowani, bo proszę zobaczyć, 50% ropy przetwarzanej w Orlenie pochodzi z innego kierunku niż kierunek rosyjski. To jest około 50%. My szanujemy również Rosjan, odbieramy,
ale na zasadach rynkowych,
biznesowo,
tak?
Ale oczywiście mamy zdecydowanie inną pozycję negocjacyjną, a proszę zobaczyć, czy w tym ostatnim kryzysie, który nastąpił, który był w związku z zanieczyszczeniem ropy, poradziliśmy sobie, ale poradziliśmy sobie dzięki procesom właśnie dywersyfikacji. Dzięki tym procesom, że dywersyfikowaliśmy i dzięki tym procesom, że mamy odpowiednie rezerwy strategiczne, które też nam bardzo mocno w tym całym kryzysie pomogły. I proszę zobaczyć, na stacjach ceny paliw były stabilne, wręcz poszły do dołu, bo od 1 czerwca zarówno olej napędowy, jak i benzyna poszła do dołu około 10 groszy, więc też mimo iż kryzysu, gdzie rurociąg Drużba był zamknięty, poradziliśmy sobie, ale właśnie dzięki tym procesom dywersyfikacji i przy połączeniu te procesy zdecydowanie jeszcze bardziej się można wyzwalać z racji tego, że Lotos jest przecież rafinerią nadmorską.
I panie prezesie, na koniec, my tu mówimy o fuzji Orlen-Lotos, a niektórzy eksperci mówią, że taki naprawdę potężny koncern powstałby, gdyby do Orlenu Lotosu dołączyło jeszcze w przyszłości PGNiG. Czy Daniel Obajtek patrzy tak daleko?
Panie redaktorze, najważniejsze jest, ja reprezentuję spółkę akcyjną, panie redaktorze, i jesteśmy w procesie łączenia Orlenu z Lotosem i miejmy ten proces za sobą.
Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.